Wracamy dzisiaj do naszych nieregularnych omówień, regularnie wydawanych zeszytów historycznych. Jednak zamiast zwyczajowego omówienia kolejnego numeru, chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwa na jeden stale przewijający się w ostatnich zeszytach wątek. Otóż dobrą tradycją wydawanego w Maison Lafitte pisma stały się zamieszczane prawie w każdym numerze materiały dotyczące historii, kultury i Instytutu Literackiego. Tak dzieje się przynajmniej od końca 2000 roku, inaczej mówiąc od momentu śmierci założyciela zeszytów Jerzego Giedroycia. Znaczną część z tych tekstów omawialiśmy już szerzej na naszej antenie, a przypomnijmy, że we wcześniejszych numerach mowa była m.in. o pobycie redaktora w Bukareszcie i o rzymskich latach Instytutu Literackiego, osobno o pierwszych latach paryskich. Omawiana była również tzw. sprawa Aleksandra Janty Połczyńskiego, która doprowadziła do rozejścia się kultury z Londynem, jak również relacje paryskiego wydawcy ze Stefanem Korbońskim i osobno z Jerzym Zawiejskim. Ponadto opis korespondencji Michała Borwicza i Teodora Parnickiego z redaktorem kultury na temat Związku Literatów w okresie okupacji sowieckiej we Lwowie. Śmierć Zofii Hertz, najbliższej współpracowniczki Giedroycia, stała się okazją do przypomnienia jej postaci. W równie smutnych okolicznościach redakcja zeszytu przypomniała Marię Danilewicz-Zielińską i Stefanię Kosowską. W 147 numerze rewelacją był artykuł Małgorzaty Ptasińskiej o próbach werbunku przez bezpiekę Zygmunta Herca, którego to Herca w ostatnim 149 numerze z okazji 25. rocznicy śmierci przypomina Monika Sendłak. Z pieczołowicie dobieranych tekstów przez redagującego pismo Jacka Krawczyka układa się coraz bardziej szczegółowa i intrygująca historia skupionej wokół kultury i jej redaktora grupy. Przedostatni, 148 numer zeszytów historycznych przyniósł kolejny, tym razem niewielki przyczynek dotyczący przede wszystkim Teodora Parnickiego, ale przy okazji ukazujący również sposób działania redaktora. Chodzi o list Teodora Parnickiego do Jerzego Giedroycia z 1954 roku, który do druku podał i komentarzem pod tytułem Wot Diadia Wyszyński opatrzył Andrzej Dobrowolski. Plotkę, jakoby ojcem chrzestnym Teodora Parnickiego był osławiony w czasach stalinowskich prokurator Andrzej Wyszyński, oskarżyciel w największych pokazowych procesach politycznych w Związku Sowieckim, wypuścił bywalec z londyńskiego Dziennika Polskiego tuż po śmierci Wyszyńskiego. Giedroyć, który przygotowywał właśnie do wydania koniec Zgody Narodów Parnickiego, pisze natychmiast list do tego ostatniego z sugestią rozwinięcia tego wątku biograficznego.
Dziennik Polski podał, że Wyszyński był pana ojcem chrzestnym. Czy to prawda? Jeśli tak, wydaje mi się, że prasa amerykańska z rozkoszą by to wykorzystała i przy tym świetnie zapłaciła.
Parnicki odpowiedział od razu.
Wyszyński nie był moim ojcem chrzestnym, nie mógł nim być, choćby dlatego, że jakkolwiek w samej rzeczy urodziłem się w Berlinie w roku 1908, ochrzczony zostałem dopiero po śmierci matki w szereg lat później. Natomiast prawdą jest, że Wyszyński był najbliższym kolegą i przyjacielem mego ojca w końcowych dwóch klasach gimnazjum w Baku.
Opisując dzieje swoje i swojej rodziny w Rosji i poza nią, Parnicki przyznaje, że będąc w więzieniach sowieckich starał się skontaktować listownie z Wyszyńskim. Bez skutku jednak, choć pisarz nie wykluczał, że to w wyniku tego właśnie listu nie skazano go administracyjnie, lecz sądownie na 8 lat. Jednocześnie Parnicki wspominał, że w czasie swojej późniejszej pracy w ambasadzie RP w Kujbyszewie myślał o spotkaniu z Wyszyńskim, ale zarówno ambasador Kot, jak i późniejszy ambasador Romer odwiedli go od tego pomysłu, uważając, że mógłby go skonfundować, pisze Parnicki. Wyjaśnienia te Giedroyć skwitował krótko.
Szczegóły dotyczące Wyszyńskiego są bardzo ciekawe, ale nie bardzo widzę, by można je było wykorzystać prasowo. Co za szkoda, że nie spróbował pan nawiązać kontaktu z Wyszyńskim wbrew ambasadorom. Rzeczywiście coraz bardziej przychodzę do przekonania, że dyplomaci są z reguły pozbawieni wyobraźni.
Kolejne teksty z kręgu kultury znajdujemy w ostatnim, 149 numerze zeszytów historycznych. Przede wszystkim pożegnanie z Czesławem Miłoszem, który jak wiadomo związany był z domem w Maison Lafitte niezwykle blisko przez cały okres swojej emigracji. W tym domu się ona dla niego zaczęła i w tym domu wydał wszystkie napisane na uchodźstwie książki. Zeszyt otwiera mało znany list Miłosza, Drodzy Rodacy, z maja 1951 roku, przygotowany na krótko przed oficjalnym ujawnieniem zerwania z władzami Polski Ludowej. List został rozesłany do kilkuset dziennikarzy i literatów w Polsce i pisany był równocześnie z opublikowanym w Kulturze i przez to bardziej znanym tekstem pod tytułem Nie. Obok listu Drodzy Rodacy, redakcja zeszytów zamieszcza bardzo osobisty list poety do Jerzego Giedroycia ze stycznia 1952 roku, kiedy to Miłosz opuszcza już gościnne progi kultury. Przytaczam jego końcowy fragment.
Niech mi pan wybaczy, drogi Jerzy, że nie byłem taki, jakim powinienem był być i nawet z moją naturą mógłbym być. Chciałbym, żeby nasze stosunki w przyszłości tak się układały, aby od czasu do czasu ujawniło się w nich coś, co dotychczas rzadko się ujawniało. Co nie znaczy, że nie możemy spierać się intelektualnie, ale niech pan pamięta, że ja wiem, iż pod skórą, którą Giedroyć nosi na twarzy, kryje się tyle ciepła wewnętrznego i tyle miłości. A przecież i pan, drogi Jerzy, wie, że pomimo mego sarkazmu i ironii, tego tylko szukam i przed tym tylko klękam. Całuję pana w oba policzki. Czesław Miłosz.
W tym samym numerze zeszytów historycznych jeszcze dwa teksty z kręgu kultury. Wspomniany już o Zygmuncie Hercu oraz list otwarty Józefa Czapskiego do Jacques'a Maritaina i François Mauriaca. W napisanym w kilka dni po upadku powstania warszawskiego liście Czapskiego czytamy.
W chwili waszego powrotu do uwolnionej stolicy, nasza stolica powstała do walki przeciw gnębicielom i upadła zamieniona w stos gruzów po 63 dniach walki. Jest trudno mówić o Warszawie, bo to, co się tam dzieje, przechodzi naszą wyobraźnią.
Jednak Czapski mówi wstrząsająco i bez wątpienia przemawia do wyobraźni jak rzadko kto. Tyle tylko, że dziś, dobrze to wiemy, polityczne karty w Europie były już wówczas od dawna rozdane. Czapski zresztą również o tym wiedział, zwracając się w sprawie polskiej do dwóch znanych mu osobiście myślicieli francuskich, pisał.
Rozumiemy, że politycy mają swoje kombinacje wielkie i małe, że oni nieraz ulegają względom taktycznym. To też nie do nich się zwracam, ale są myśliciele, pisarze, których rolą zawsze było mówienie prawdy. To oni mówili obwiniam, to oni nie mogli milczeć, to oni byli ponad zamętem. Wiem dobrze, gdzie się znajdują ci, którzy pozostali w Niemczech, w Rosji czy w Polsce. Jeżeli tacy jeszcze istnieją, jeżeli nie zostali wszyscy wymordowani, to są w każdym razie skazani na milczenie w katowniach, w obozach, od Holandii do Pacyfiku. Ale gdzie są wielcy pisarze angielscy, amerykańscy? Dlaczego oni milczą?
Swój niezwykły apel Czapski kończy słowami.
Sprawa Polski i sprawa narodów europejskich ujarzmionych jak ona to sprawa moralna, to sprawa sumienia świata. Jeśli dla gry krótkowzrocznej polityki czy taktyki Francja, tak jak inne wielkie narody, zlekceważy ich los, przestanie być w oczach świata tym, czym była, spadkobierczynią i wyrazicielką wspólnej tradycji, obrońcą uniwersalnych idei. Waszym milczeniem będziecie współdziałać w zniszczeniu, może na zawsze, tak drogiego dla was i dla nas, autorytetu moralnego i intelektualnego Francji na świecie. Thank you.